niezwykłe losy niezwykłej kobiety Janiny Jakimiuk, urodzonej 12 stycznia 1926 roku. Była więźniarką obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Mając 14 lat, otarła się o osławionego lekarza mordercę doktora Mengele. Na przedramieniu hitlerowcy wytatuowali jej numer 22074. Pracowała w fabryce amunicji w Dreźnie, gdzie przeżyła dywanowe naloty. Dziś pani Jadwiga jest schorowanym człowiekiem po amputacji nogi. Jest pensjonariuszką Domu Pomocy Społecznej w Tursku. Ale jest przede wszystkim świadkiem straszliwej historii. Świadkiem, których niewielu jeszcze żyje. Byłam więźniarką Koncentrationslager Auschwitz. Zbigniew Bodnar.
Aresztowana zostałam w Ostrowcu. Miałam w ten czas 13-14 rok. To było normalnie, nikt się nie spodziewał. Była sobota, była ładna pogoda. Październik był, w 1942 roku to było. Przyszedł kuzyn z kolegą. I ja im mówię, a to ja pójdę przekawawę z wami, to was odprowadzę. A mieszkał tam ten kuzyn niedaleko. I stanęliśmy, żeby się pożegnać. Podjechał samochód niemiecki z SS-manami tam w środku. I przystanęli przy nas. I stanęli i mówi, Ausweis. No jaki Ausweis, jak my nie mieliśmy jeszcze ani dokumentów, ani nic żadnych niemieckich. I w ten czas, jak nie mieliśmy dokumentów, to nas zabrali. I jak zabrali nas na Gestapo do Ostrowca, to już tam były Żydówki, nawet była dyrektora żona z Huty. I właśnie to miała malutkie dziecko, to dziecko przynosili do karmienia. Ale w poniedziałek, jak mnie przesłuchiwał, to powiedział, że mam zarzut, że pracuję przeciwko Niemcom. I trafiłam od razu już, to był towarowy pociąg, taki bydlęcy. I w tym bydlęcym pociągu już było pełno kobiet i właśnie ja byłam dołączona też do tych kobiet. A jeszcze oprócz mnie, to by jeszcze z pobliżu Bielska zabrane matka i dwie córki. My byłyśmy w tym Brzezińce, przez most przechodziliśmy i jeszcze cała droga, to dopiero była świeża taka, to narzucane kamienie i później jak ludzie chodzili, to udeptali. Jak nas przywieźli w tych wagonach, to pociąg się zaczynał na stacji towarowej. I z tych wagonów towarowych my żeśmy wyskakiwali po prostu, bo to był nasyp wysoki, a oni byli z psami, ci Niemcy, a z daleka było widać gdzieś teren oświetlony. Później jak żeśmy szli, to już dopiero się zorientowaliśmy, że coś niezłego. W każdym razie ja nie wiedziałam, że w ogóle mamy taki obóz w Polsce. Tatuaż był dopiero w styczniu w 1943. Tak to były od razu przyszywane takie szmatki, wypisany numer, więc politycznie mieli czerwony. Nie miałam czerwony. Więzień polityczny. Prostytutki miały czarny. Zielony to miały złodzieje, a właśnie księża i do zakonnice fioletowe. A Żydzi mieli dwie gwiazdy. To znaczy jedną gwiazdę, tylko z dwóch trójkątów. I numer. To były już numery żydowskie. To ja już miałam numer 22043 roku na początku. Blochy dopiero były budowane właśnie z tych, co tam mieszkali poprzednio Polacy. To były rozbierane ich domy i z tej cegły były te bloki tak, tylko z tej jednej cegły, jak ona była. Okna były tak nisko, bo tam nikt nie uciekł, tylko druty bardzo gęsto dookoła było takie. I jeszcze taka fosa była głęboka, że za czym się weszło, chciało się dojść do drutów, to trzeba było przejść przez ten rów, a te strażnice stały, to jeszcze mieli psa takiego. Że w razie czego to psa puszczali i właśnie, bo ludzie szli, jak komuś było bardzo już ciężko, to na druty szedł. Szedł się, jak się złapał drutów, to go spaliło i jak ktoś już to zepchnęli do dołu i później dopiero musieli wyciągnąć, bo w tym rowie taka stróżka wąziutka płynęła. Ubikacji nie mieliśmy. Ubikacja były spory kawałek. Pierwszy, drugi, trzeci blok to od tego trzeciego bloku, a od jednego do drugiego to było spory kawałeczek przejścia, to za ostatnim blokiem dopiero była ubikacja. to znaczy nie był zamknięty, tylko właśnie rów wykopany i z jednej strony taki był murek ocementowany i z drugiej strony. I to było widno jeszcze dosyć do tego czasu, bo ja ostatnio jak byłam, to mi się strasznie nie podobało, że porobili teraz, że były kryte, obudowane i w niektórych blokach pokazali, że woda była, że krany były załączone i ja jeszcze miałam pretensje do nich. Mówię, jak mogliście takie coś zrobić? Przecież my żeśmy nie mieli wody. My żeśmy nie mieli wody ani do mycia, ani do picia. Wodę, jak komuś się chciało, to musiał iść do kuchni, żeby poprosić, żeby mu tam podali jakąś wodę, a jak nie, to była, bo była studnia blisko kuchni, to ta studnia była zamknięta, pilnowana, żeby tam nikt nie doszedł do tej studni. I jak była Lagerstrasse, to ta droga z Oświęcimia, jak się wieszło przez bramę i ta droga tak szła prosto, to właśnie po prawej stronie była sauna, o tu na przykład. Była sauna z tej strony, a z tej strony drugiej była kuchnia. W ten sposób ustawione. A bloki stały tak. O, jeden za drugim. Później jak było już tak bardzo dużo ludzi, to postawili bloki drewniane. Te drewniane bloki stoją do dzisiaj. Wie pan, że właśnie ten Mengele, to ja miałam pierwsze spotkanie z nim w bloku już, bo typu straszny penował. I ja też zachorowałam. Nie widzimy, nawet nie wiedziałam, kiedy się znalazłam na bloku. To się rewir nazywał. O, na tym rewirze. Też na tej koi byłam, bo to był murowany blok, bo to były koje. To nie były właśnie łóżka, tylko były takie wnęki. Na dole jedni spali i były tylko dechy. Na drugiej półce to już te takie średnie, a młodsze to na samej górze. I był tam murek taki, i były belki, deski położone na tych belkach i jeden siennik, poprzek. Poprzek tak dany siennik, że tylko sięgał pod plecy. Reszta ciała to się na tych dechach była. I patrzę wieczorem po 10 godzinie, bo od 10 była tak zwana Lagersperre, że cisza obozowa. Nie wolno było wyjść z bloku nikomu. Ten czas doktor Mengel, jak weszedł do tego bloku, to przyszedł z Polakiem. Zainteresował się mną i on przyszedł do mnie i mówi, że przyjdzie tutaj siostra i pójdę z nią, żebym się przygotowała, że pójdę z nią do bloku. I przyprowadziła mnie tam do naszego bloku, tego, z którego byłam zabrana i tam wróciłam na swoją koję. Wszyscy się posiadali na tych łóżkach. Co się stało, że zawsze chorych przyprowadzali rano albo tak na południe, do południa w każdym razie. A ja byłam wieczorem w nocy, bo to już było po 10, to już noc. I byłam przyprowadzona do bloku. I sama się zastanawiałam, mówię, Boże, kto mnie uratował? Czy tata mówił, czy mówię, czy Bóg? I właśnie od tamtego czasu miałam nadzieję, że chyba muszę przeżyć. I przeżyłam przecież tyle lat. Ja jestem przecież taka starutka. Ja jestem, mówiłam, który rocznik, że jestem 1926, 12 stycznia. Tylko godziny, nie wiem. I pierwsza moja praca, jak już potem, po tym samym szpitalu, to była, że poszłam do grupy, która szła pod wojskowe koszary. Oni mieli takie bloki postawione długie na terenie obozu. Tylko właśnie już w innym zupełnie, że jedni kopali rowy tam przy tych blokach, a drudzy zasypywali. Robiły kobiety i mężczyźni. A kobiety jeszcze było tak, że te bryły rozbijały i grabiami tak, żeby właśnie później do kwiatków czy coś tam zrobić, żeby powsadzić. I tam właśnie oni byli z psami i tam Niemiec poszczął kobietę, którą nie z mojego bloku, tylko z innego bloku. I ta kobieta później leżała i prosiła o pomoc. To powiedział nam, że jak pomożemy, to nas to samo czeka. I się strasznie bałam, żeby już nie poszła więcej w pole, poza ten lager. Tylko żeby gdzieś tutaj na lagrze dostać jakąś pracę. Musi pan wiedzieć, że widzę szafę, bo ja to wszystko widzę. Wszystko widzę. Te męczanie, to wszystko, te apele. Jak my potrafiliśmy po 6 godzin na apelu stać. Zimno, deszcz. to, a, to, a to człowiek stoi i leje na niego i nie ma się gdzie ani ususzyć, ani ciepła, ani nic. Przecież tam nie było żadnego używania. Nie było wody, ani do mycia, ani do picia. Był brud, brud i ubóstwo, jak to się mówi. Jak jeden świetnik był położony w poprzek i raz pięć spał na tym silniku, pod głowę też drugi taki mały, taki wąski pasek, to pan sobie wyobraża plecy i nogi to były na dachach. A kobiety, które były starsze, to na dole. A jak która umarła, to musiały, to by ją wyciągnęli przed blok, bo do apelu musieli być wszyscy liczeni. Później jak skończyli tą saunę i potrzebowali ludzi do sauny, do pracy, bo tam było tak, pierwsze, jak się przychodziło, to obcięcie włosów. Rozebranie na nogach, wszystko się oddawało, wszystko, nic nie zostało na człowieku, tylko golsienki i później dostały więzienie ubranie. I to nam dawały już Czeszki, bo Czeszki były wcześniej od nas i one już były na wszystkich funkcjach. A my byliśmy dopiero Polacy, to dopiero już później druga taka grupa. To w obozie, to ja byłam do końca 1943 roku, to jeszcze byłam w Oświęcimiu, ale ja byłam dalej więźniem. I byłam z grupą, ponad 800 kobiet od nas, wybrali nas z Oświęcimia i przewieźli nas do Drezna, do fabryki amunicji. I tam była w czwartym piętrze, opróżniona była jedna hala taka fabryczna, to nas było z Oświęcimia ponad 800, bo ja miałam 616 tam numer. Ich numer. Należałyśmy do obozu Flossenburg, komando Drezno, tak się nazywało. I tam byłam do końca wojny, prawie. Bo jak to wielkie bombardowanie Drezna było, to nas zamknęli na piątym piętrze, pod całym dachem. I tak, że ani jedna bomba nie utrafiła w tę fabrykę, tylko wszystko poszło obok, a my żeśmy przeżyły. Prowadzili nas jeszcze dalej gdzieś do Königstein, bo nas było około 1000, bo nas było z Ravensbrücku przywieźli jeszcze tam ludzi do nas. Także my tylko same kobiety pracowałyśmy tam. To właśnie w tym czasie, kiedy po tym wielkim bombardowaniu, to Niemcy masowo uciekali wszystko na dalej, na zachód. I my żeśmy cztery kobiety uciekły. Bo trzy dni nas prowadzili bez jedzenia i bez spania. I w końcu już uprosiły te kobiety, które znały dobrze niemiecki, żeby nam ci Niemcy odpoczynek jakiś dali. Uciekłyśmy do lasu. I tam, jak żeśmy doszli do lasu, w ubraniach tych więziennych, spotkaliśmy człowieka, który korował drzewo. I mówi, dziewuszki, wy głodne, a ja mam najmłodsza. Tamten czas to już miałam 18 lat. I mam najmłodsza. Wszystko to, co miał do jedzenia dla siebie, to nam dał. To był od Lwowa. Trochę Polek, trochę Ruski. Ale bardzo uczciwy człowiek był. Stefan mu było na imię. Powiedział nam, gdzie się mamy skryć, bo tu jest blisko, jest taka trasa, że jest przejazd samochodów, że później jak przyjdzie, żeby wiedział, gdzie nas znaleźć. I tam faktycznie przenocowałyśmy pod tą skarpą i właśnie później, jak na drugi dzień przyszedł, to zaprowadził do swojego gospodarza, a gospodarz wezwał tego Bürgermeister czy coś takiego i on nam wytłumaczył, że my będziemy tutaj, nie będziemy długo, bo tylko dwa dni możemy być. Możemy być u tego gospodarza, a później musieliśmy iść dalej. W 45 szukaliśmy, skąd pociąg odchodzi. Pociąg odchodził już z miejscowości Ruszów, obecny Ruszów. Ten czas jeszcze się nazywał Rausza. I z tej Rauszy my żeśmy chcieli jechać pociągiem, ale nie dostaliśmy pociągu. To żeśmy pojechali z wojskiem do Namysłowa, bo oni wieźli zboże na chyba wódkę robili, czy wino robili. W każdym razie wiem, że to było to zboże przeznaczone na te. Przeszło nam przez Wrocław przejeżdżać. To jeszcze we Wrocławiu z piwnic strzelali do nas. Z tego Namysłowa to wojsko nas prowadziło na stację. My żeśmy przyjechali do Częstochowy. Jechał pociąg do Częstochowy, to pierwsze to byłam z Częstochowy. Tak jeszcze ubrana, zwyczajnie. I byłem w tym swetrze tego człowieka. No i tak, że wszystkie żeśmy, cała czwórka wróciły. Szczęśliwie żeśmy później się, że każda rozjechała w swoją stronę, bo byliśmy z różnych stron. A po wojnie właśnie przyjechałam do Żar. po wojnie, bo dlatego, że właśnie my mieliśmy własny dom, ale te domy jeszcze były już jeszcze budowane. Przed wojną nie było światła, to światło to mieliśmy, ale nie mieliśmy centralnego ogrzewania. A tutaj było, w każdym domu były wolne mieszkania. Przyjechał najpierw mojej mamy szwagier i zobaczył, jak tu wygląda, bo ludzie jechali, bardzo dużo ludzi jechało na zachód. Cała rodzina przeżywa. Ale bardzo obrażona trochę na mojego takiego zięcia, że wszystkie moje dokumenty, bo ja byłam w zarządzie, byłam w zarządzie wojewódzkim, byłam do Zielonej Góry należałam. I po tym, jak zachorowałam na nogi, to wszystko mi się urwało. I te zdjęcia moje i te dokumenty to tam zostały. I do dzisiaj nie mam. Może list do matki. Piszę do ciebie, mamo, co miesiąc list oficjalny. Zawsze prawie to samo. Tekst dobrze znany, banalny, że jestem zdrowa, za paczki dziękuję. Co myślisz, czytając te słowa? Jak je rozumiesz? Co czujesz? Czy wiesz, jaka to wielka blaga? Ty jeden wiesz tylko, o Boże, a jak wygląda prawda naga, opowiem ci kiedyś może. Skończyły się dni uniesienia. Romantyzm diabli wzięli. Mamo, czy wiesz, jak nie mam marzenia? Marzę o czystej pościeli i tak bardzo chciałabym mieć gorącą wodę. Mamo, moje ciało jest jednym wrzodem, co przypchuje z nią, a ja tylko wyję z rozpaczy. A tam na wolności, czy wiedzą, co słowo durchal znaczy? Tam możesz iść zielonym lasem i nucić, gdy przyjdzie ochota. Mamo, jaka mnie dzika ogarnia tęsknota. Wije się jak szalona w męce i bezsilności, próżne wyciągam ramiona i wzdycham do wolności. A obok na stajennej pryczy człowiek umiera. Oczy ma błędne i krzyczy, a śmierć chodzi i wybiera. Woła, że żyć chcecie, zechrzy do dzieci, do domu, a śmierć się wkrada po kryjomu. Na próżno czekacie dzieci, popłaćcie w żalu tęsknocie. Jak dobrze, że wy nie wiecie, że trup jej leżał w błocie z innymi trupami całymi godzinami, wasza kochana mama. A obok niedaleko umiera jeszcze jedna. Łza błądzi pod powieką i sił nie ma już biedna. Do wczoraj jeszcze zdrowa, każdy się nią zachwycał, to straszna choroba lagrowa, tak zwana pęcherzyca. I tam za dutami, kto za nią tęskni, wspomina, rzewnymi płacze się łzami. Jej ukochany się smuci, jej matka od miesięcy, a ona już nigdy nie wróci, jak tyle tysięcy.